Poranek Radia TOK FM.
Witam panów, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43,5 minuty po 7. W tej chwili jest już z nami Janusz Palikot, przewodniczący ruchu Palikota. Witam pana posła.
Dzień dobry, witam.
Janina Paradowska mówi tak, za co chwali ją Piotr Kwieciński. Pan Palikot ma pretensje do Gowina. Ja mam pretensje do pana Palikota. Trzeba mieć odrobinę wyobraźni politycznej. Jak się wnosi do Sejmu skrajny projekt ustawy aborcyjnej, no tutaj Rzeczpospolita przypomina, że ruch Palikota chciał zapisu o aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży, to mówi Janina Paradowska, wiadomo, że Solidarna Polska się odwinie i złoży bardziej restrykcyjny projekt.
No kuriozum.
Ma pan wyrzut sumienia?
Żadnego wyrzutu sumienia. Ten kompromis, który próbuje nam się wmówić, że to jest kompromis, nie jest żadnym kompromisem. Jest dyktatem Kościoła katolickiego, represyjną ustawą, której nie ma w żadnym innym kraju Unii Europejskiej.
Ale lepszy łagodny dyktator od wściekłego, który teraz się pokazał na horyzoncie, czy nie?
Nie, gdyby Platforma miała uczciwe intencje w tej sprawie, gdyby tam nie chodziło o właśnie o talibów i o tą poprawność polityczną wobec Kościoła katolickiego, to by skierowali projekt ruchu Palikota do komisji. W tej komisji uwaliliby tę część aborcyjną, jeżeli z tym się nie zgadzają, a edukację seksualną, politykę antykoncepcyjną by zachowali. Ja już nie mówię o tym, że w ogóle sama ta konstrukcja jest absurdalna, bo przecież ustawy mają być świeckie. Nikt nie zabrania Kościołowi, Paradowskiej, Tuskowi, biskupom namawiania do dokonywania aborcji. Niech oni do tego dokonują, niech robią propagandę w tej sprawie, ale nie mogą tego zawierać ustawy. Ustawy mają być w państwie XXI wieku, w państwie świeckim wolno od ideologii. Ta ustawa, która w tej chwili jest pełna ideologii, jest niewolniczą ustawą dla kobiet. Decyduje ideologia, a nie człowiek. No, absolutnie na żaden sposób się nie mogę zgodzić z taką argumentacją. Nie będziemy nigdy zaprzestawali próby zmiany tego właśnie dyktatu, którym dzisiaj jest ta ustawa aborcyjna.
Ale to pan budzi talibów. W tym sensie dużo rację ma Janina Paradowska.
Nie ma racji.
W jakim rację mają ci, którzy mówią, że gdyby szach w Iranie nie stosował takiej metody modernizacji, to Chomeini nie doszedłby do władzy.
No to są sztuczki propagandowe, których by się propagandziści Stalina nie powstydzili. Po pierwsze, panie redaktorze, w Polsce 80% kobiet, których to dotyczy, chce liberalizacji ustawy aborcyjnej. 46% ogółu Polaków chce liberalizacji ustawy aborcyjnej. To, czym jest ten parlament? W jakim sensie on się liczy z głosem opinii publicznej? W tej sprawie, w wielu innych sprawach jest podobnie. Związki partnerskie, in vitro, 80% ludzi chce finansowania z budżetu in vitro. 40-kilka% chce związków partnerskich. No, nie można po prostu tylko dlatego, że się chce się przypodobać biskupom, udawać po prostu wariatów i mówić, że głos społeczeństwa nas w ogóle nie obchodzi, nie interesuje. Nie ma na to właśnie ta polityka, tego fikcyjnego wmawiania, bądźmy grzeczni, bo jakieś demony się... Niech się obudzą te demony, niech właśnie opinia publiczna zobaczy, że nie ma żadnej różnicy między Platformą i PiS-em. Mi jest wszystko jedno, powiem panu uczciwie, mi, człowiekowi z Platformy Obywatelskiej, który walczył z Lechem Kaczyńskim i z całą tą pisowską chorobą, tą zatrutą duszą, jaką reprezentuje ta formacja.
Dziś lepiej mówić, czy z Jarosławem.
Tak, czy z Jarosławem Kaczyńskim. Walcząc z tym ugrupowaniem, z tym całym resentymentem, który on wnosi do polskiego życia społecznego. Ja dzisiaj mi jest zupełnie obojętne, czy rządzi Platforma, czy PiS. Powiem panu więcej. Właściwie lepiej, żeby rządził PiS, bo wtedy nie ma żadnej iluzji, jak naprawdę jest. A Platforma tworzy iluzję, że jest normalnie, a nie jest normalnie. Jak przychodzi do normalnych głosowań, które tworzą od Polski państwo nowoczesne, Platforma jest taka sama jak PiS. I w tej sprawie już jedna rzecz to są sprawy światopoglądowe. Niech pan popatrzy na wolność. Platforma Obywatelska przez lata walczyła z PiS-em jakby z pozycji ochrony wolności. Gdzie ta wolność jest? W kraju, w którym jest największa liczba inwigilacji, największa liczba służb ma dodatkowe uprawnienia dotyczące podsłuchów. No, to, co wprowadził PiS, Kaczyński w latach 2005-2007, tą właśnie szokową terapię zastosowaną w walce z korupcją pod płaszczykiem, której zabierano prawa obywatelskie, Platforma usankcjonowała i do tego wszystkiego doprowadziła jeszcze terapię szokową, polegającą na właśnie ukrywaniu tych tendencji światopoglądowych, mówiąc, że to właśnie, i to Janina Paradowska jest tą tubą propagandową Platformy Obywatelskiej.
No. Muszę trochę koleżanki bronić.
Ja nie mogę się na to absolutnie zgodzić, na takie argumenty. Ja szanuję panią redaktor, to jest jeden z niewielu dziennikarzy, z którym można porozmawiać o kulturze, który ma szeroki przegląd cywilizacyjny, trendów kulturowych, trendów cywilizacyjnych. Wszystko jest okej, no ale w tej sprawie po prostu będę nieubłagany. Nie mogę absolutnie się zgodzić z taką demagogią, wie pan. No to jest po prostu niedopuszczalne. To co, ja namówiłem Godsona, Żalka i tych 40 posłów z Platformy Obywatelskiej i 26, którzy się wstrzymali, to ja kazałem Sikorskiemu wyjąć kartę do głosowania, mimo że był na sali sejmowej. Ministrowi Nowakowi kazałem wyjąć kartę do głosowania, mimo że był na sali sejmowej. Nie.
Sikorski ludzie... to mnie specjalnie nie zdziwił, ale Nowak to muszę powiedzieć, że tak.
No tak. No,
to że po prostu źle włożył tą kartę. Wie pan, bo on jest od komunikacji, a nie od elektroniki. Chociaż właściwie infrastruktura.
Właściwie, kto wie, czy...
Powinien sobie radzić z tą elektroniką.
Śmiechem być może najlepiej to wszystko zabić, ale ja jestem...
A to jak pan będzie głosował?
No oczywiście będziemy głosowali za... przeciwko temu...
przeciwko wotum zaufania
dla rządu? Przeciwko wotum zaufania. Oczywiście szlak mnie trafia. Jestem wściekły na Tuska, że doprowadził do sytuacji, że ja, Janusz Palikot i ruch Palikota muszę zagłosować zaciskając zęby, zamykając oczy, tak samo jak Jarosław Kaczyński, partia Zbigniewa Ziobry. Nie mam wyjścia żadnego. Już nie mogę popierać tego rządu, wobec którego moi wyborcy, ci, którzy dali nam te 10% w ostatnich wyborach, są kompletnie rozczarowani i wściekli. To tak, nie tak miało być. Ja w ogóle nie rozumiem.
Kochanie. Kochanie, nie tak miało być.
No kochanie, nie tak miało być właśnie. No to koniec. No po prostu nie ma możliwości, żebyśmy postąpili inaczej. Musi sobie tu skrodzić. Sam, moim zdaniem, i szybciej upadnie ten rząd, tym lepiej. Powstanie inny rząd, prawdopodobnie też z Donaldem Tuskiem, z Platformą Obywatelską, na innych zasadach.
Może ale będziemy... chciałby pan, żeby... w tym tygodniu rząd Tuska upadł, żeby ten drugi rząd Tuska upadł w tym tygodniu.
A jaki jest sens, żeby ten rząd dalej funkcjonował? Niech mi pan powie, czy jest jakaś koncepcja gospodarcza walki z kryzysem?
No zobaczymy, posłuchamy.
Wie pan, to będzie śmiechem nas znam. Jakby kolejne obietnice pan chce słuchać Donalda Tuska. Przecież wystarczy puścić ekspoze z 2007 roku. 270 chyba 6.
No tak, to było najgorsze ekspoze w dziejach III RP. To jest dla mnie niewątpliwe.
Fundacja Stefana Batorego
podliczyła. Ale polityka nie była taka straszna, jak program Platformy, z którym ona przyszła do władzy. No.
Zgoda, ale wie pan, co też nie była, to dzisiaj po pierwsze Polska chce, Polacy potrzebują optymizmu. Samo zbudowanie pewnej nadziei, wiary i energii, że będzie lepiej, co się wiąże ze zmianą rządu zawsze, już da panu 1% wzrostu gospodarczego. To jest paradoksalna sytuacja, że ta 1/3 Polaków, którzy mają oszczędności, bo 2/3 Polaków nie ma żadnych oszczędności, ale ta 1/3, która ma oszczędności, zgromadziła rekordową sumę na kontach bankowych. Nie było nigdy takich pieniędzy jeszcze w historii polskiego systemu bankowego, zgromadzonych przez indywidualnych ludzi. Co to oznacza? Boją się inwestować, nie chcą konsumować, trzymają na czarną godzinę.
Amerykanie też zaczęli mieć oszczędności.
Jeżeli tego...
w kryzysie.
Jeżeli...
bo ludzie się boją wydawać.
I zgoda. I teraz co potrzebne jest? No zbudowanie nadziei, perspektywy i wiary. Budowanie pewnego zaufania.
Wiary.
Tak, ale
to
wiary...
się biskupi ucieszą.
No nie, ale nie chrześcijańskie, tylko wiary obywateli w to, że ten rząd ma pewną koncepcję, że jest prawdziwy lider, że jest koalicja, której o coś chodzi, że ta władza ma jakąś ambicję. Problemem Tuska jest to, że on jakąś realną ambicję zmieniania rzeczywistości zamienił tylko w PR. Jeżeli on nawet wykona jakąś kolejną reformę, tak jak dzięki zresztą nam dokonało tej reformy 1967 roku, no to tylko dlatego, żeby ratingi polskie utrzymać pewnym bezpiecznym...
No i górę kasy na tym zarobiliśmy. No,
tak. No, i oczywiście dobrze. I dlatego się nie wstydzę tego, żeśmy to zrobili. Ale to jest za mało. No, oprócz takiego działania pod dyktando tych agencji ratingowych, trzeba jeszcze podjąć działania...
Na to, że ten program rządowy widział pan tanie i powszechne przedszkole dla wszystkich dzieci w ciągu 3 lat. 90% dzieci ma chodzić do przedszkoli. No to jest jakiś program sensowny. Tak?
Myśmy się umówili z Donaldem Tuskiem, jako klub ruchu Palikota, że w zamian za poparcie 67 roku, tego wydłużenia wieku emerytalnego, otrzymamy 3 rzeczy. Waloryzację progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej.
Czyli podniesienie tych progów.
Tak, 50% zrobił tu z tego, na co się umówiliśmy. Ale okej, zaliczam mu to, nie czepiając się, chociaż to jest duża różnica.
Podniósł, ale mniej niż obiecał.
Mniej niż obiecał. 2. Fundusz żłobkowy miał ruszyć we wrześniu tego roku, nie ruszył. 500 mln zł miało być uruchomiony fundusz żłobkowy,
nawet
nie ruszył.
300 milionów.
No dobrze, ale wciąż nie ruszył. I trzecia sprawa, obowiązkowe badania na koszt systemu po 60 roku życia. No jeżeli premier rok temu umówił się z nami, byśmy ryzykowali poparcie, wykonaliśmy porządną robotę z tego punktu widzenia.
Dużo.
I straciliśmy na część poparcia, część sympatii, a jednocześnie nie załatwił spraw, na które się z nami umówił. Jakie ja mam dzisiaj mieć zaufanie do Donalda Tuska? Ja już nie będę wracał do 2007 roku, ja wracam do maja 2011 roku. 12 roku, przepraszam.
Trochę pan jest chyba oburzony.
No jestem oburzony, jestem wściekły, wie pan, na to wszystko, co się wydarzyło 2 dni temu w parlamencie, na tą po prostu, nie wyobrażałem sobie, że taka liczba katolickich talibów może być w Platformie Obywatelskiej. To dla mnie absolutny szok.
Tych talibowie czy tchórze, bo są dwie interpretacje.
Wie pan, znaczy ktoś stworzył klimat przyzwalający na tego typu poprawność polityczną. Nawet
ale podobno Donald Tusk bardzo radykalnie dzisiaj potępi tę sytuację w ekspozytach, zapowiadał wczoraj wieczorem, i mówił, że zrugał kolegów na posiedzeniu klubu i że oni już wiedzą, że źle zrobili. No tak streszczam to, co pan trener mówi.
Czy mamy po prostu z jednej strony przedszkole Jarosława Kaczyńskiego, jak to Marcinkiewicz nazwał, i dobra nazwa, czy udaje profesor Gliński profesora niezależnego, a jest kandydatem PiS-u. PiS udaje alternatywę techniczną, czy tam fachowców, a nie jest taką alternatywą, a Tusk udaje, że Platforma jest poważną partią. No, to są jakieś żarty po prostu, że coś takiego się mogło wydarzyć i że teraz Tusk pogroził partią, wystraszył i wszyscy mają... Znaczy, to być może ta scena, ta, którą pan teraz przywołał, najlepiej opisuje, z jakim kryzysem wewnętrznym w Platformie Obywatelskiej mamy do czynienia. Znaczy, jak przyjdzie Tusk i codziennie będzie machał palcem i mówił, co mają robić, to oni będą wiedzieli, co mają robić. Jak nie będzie przez jeden dzień machał, bo pojedzie do Finlandii czy gdzieś indziej, to będzie kompletna wtopa.
Czy jest mają partia? Problem z interioryzacją programu Platformy.
No tak.
I posłowie.
No, to jest gigantyczna w tej chwili klapa taka wizerunkowa dla Platformy. Nawet jak Tusk coś powie, pogrozi i na chwilę przywróci tym dzisiejszym na pewno dobrym, bo jest dobrym mówcą expose. Czy wie pan, z tego co słyszę, zanosi się, że nie będziemy mogli nic powiedzieć my pozostali. Bo zaraz po wystąpieniu Tuska, które tam ileś będzie trwało, on poprosi o wotum zaufania. Zgodnie z regulaminem Sejmu, po takim wniosku musi się odbyć niezwłocznie głosowanie.
Na tym samym posiedzeniu chyba, nie niezwłocznie. No,
tak, ale nie, i wtedy nie ma debaty po takim wniosku, tylko są pytania. Więc ja będę miał minutę jako szef.
Pytania.
Jako szef ruchu paliwo dają minutę, żeby się ustosunkować.
A to dlatego pan wyćwiczył takie szybkie mówienie na dziś. Widzę, że tempo wzrosło bardzo.
Zdążę powiedzieć jakiś dowcip w ciągu minuty i być może to będzie najlepsze podsumowanie.
No to będzie niezły wynik, dobry dowcip w ciągu minuty. No dobrze, czyli będziecie głosowali przeciwko wotum zaufania dla rządu Tuska. A jeżeli ten rząd upadnie w wyniku tego głosowania, to czego się pan spodziewa? Że będzie nowy rząd Tuska, że będzie ta sama koalicja, czy będzie nowy rząd Tuska, inna koalicja, czy będzie inny rząd, inny lider? Jak pan myśli?
No są trzy scenariusze. Moim zdaniem optymalny scenariusz to jest, są jednak nieprzyjemne dla obywateli, ale kolejne wybory, bo one po prostu dają prawdziwą legitymację, jedyną w demokracji.
To jest realna możliwość? Myślę.
Bardzo mało prawdopodobne. Oceniam to na 5%.
Drugi scenariusz?
Drugi scenariusz to jest odnowienie koalicji Platforma PSL plus SLD. Z rekonstrukcją rządu, z nowymi ministrami, z nowymi ludźmi, właśnie z nową trochę formułą. Oceniam to na 50%. Tą formę. Trzecia wreszcie, no to jest zdjęcie Tuska, a zastąpienie go Schetyną lub Sikorskim.
Sikorski troszkę się tak już prezentował do tego.
No więc któryś z tych polityków, albo w duecie, oni obydwaj na zewnątrz, Sikorski do wewnątrz.
A pan Schetyna nie chciał do nas dzisiaj przyjść, to też o czymś może świadczyć.
Właśnie. Więc w każdym bądź razie jakiś zamach pod patronatem oczywiście prezydenta Komorowskiego, zamach w Platformie wysyłający Tuska do Brukseli. To jest jakby trzeci scenariusz. I ten trzeci scenariusz też oceniam na 50%. Jest tak samo prawdopodobny jak poszerzenie koalicji.
Czyli razem mamy ze 120% prawdopodobieństwa.
No ale jak wiadomo, trzy na raz się nie wydarzą, więc będzie albo 5, albo 50, albo drugi raz 50. Natomiast tak, jest jeszcze możliwy scenariusz czwarty, oczywiście taki, że mimo wszystko to wotum zaufania dzisiaj tu dostanie. To mi się wydaje też najbardziej prawdopodobne z tego wszystkiego. Raczej bym temu dawał 80-90%. Że tak będzie, niezależnie od...
Bo co, bo ktoś go poprze poza koalicją?
Nie,
wy nie, a SLD?
Może SLD się wstrzyma od głosu, ale nawet mi się wydaje, że to nie zależy od SLD. Ja bym przestrzegał kolegów z SLD przed tego typu...
Czy mniejszość niemiecka jeszcze?
No, mniejszość niemiecka na pewno to poprze, bo ona zawsze popiera rządzącą koalicję. Ale oprócz tego będzie totalna dyscyplina. No, włożą wszystkich ludzi. No,
wiem. Choroby zawsze dopadają.
Tak, ale to, no, nie, no, to musiały być cztery osoby być chore i 100% frekwencji w opozycji. Nigdy nie będzie 100% frekwencji w opozycji. Też mamy chorą Grodzką. Nie wiem, czy ona na pewno przyjdzie, czy nie, ale prosiliśmy ją o to, żeby była co tygodnia na zwolnieniu lekarskim. No, będziemy się starali po prostu, żeby zrobić, co się da, żeby była taka frekwencja, ale jedna osoba w PiS-ie, jakaś jedna osoba w Solidarnej Polsce, już pan ma 7, a nie 4, więc to po prostu 90%, 80 kilka procent, że to dzisiaj przejdzie.
Janusz Palika, przewodniczący ruchu Palika, to był moim rozmówcą. Dziękuję bardzo, panie pośle. I czekamy. Dziękuję. Już po 9:00. Wydarzenie.